Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na dzisiejsze wieczorne rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: inspiracje życiowe dla współczesnych Polaków przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej. Bardzo serdecznie witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, pana profesora doktora habilitowanego Jana Żaryna, dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również bardzo serdecznie.
Panie profesorze, wydarzenie, na które oczekiwaliśmy bardzo długo. Jutro beatyfikacja prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, także matki Róży Czackiej. Zatrzymujemy się w dzisiejszych rozmowach niedokończonych przy życiu tych dwojga nowych błogosławionych, których otrzymujemy od wspólnoty Kościoła. Życiorysy bardzo bogate, okoliczności ich życia bardzo trudne. A zatem chcemy również dla współczesnego pokolenia Polaków z życia, działalności naszych nowych błogosławionych wydobyć te elementy, które dla nas mogą stawać się inspiracją do podejmowania tych wyzwań, które we współczesnym świecie i we współczesnych okolicznościach stoją przed nami i przed naszym narodem.
Tak, i wypada może zacząć od tego, że nic nie jest rzecz jasna przypadkiem, a połączenie tych dwóch beatyfikacji w jedno ma dla nas zapewne też sens. Opatrzność tak nas poprowadziła ku temu jutrzejszemu wydarzeniu, że będziemy świadkami wyniesienia na ołtarze dwoje niezwykle bogatych w swoim życiorysie ludzi. I wypada może zacząć od kobiety, pewnie także dlatego, że jak wiemy, niezwykły szacunek do kobiet miał prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Jest w jego zapiskach taka strofa wytyczna dla mężczyzn: jak siedzisz nawet przy biurku i pracujesz i wydaje ci się, że najważniejszą czynność wykonujesz i że nie wiem, świat czeka na te twoje słowa, które piszesz, to wszystko jest nieważne. W momencie jak kobieta wchodzi do twojego pokoju, ty przerywasz to i wstajesz, żeby ją przywitać. Taka jest polska kultura wobec kobiet od wieków realizowana. Ten szacunek, ta pokora prymasa Stefana Wyszyńskiego do kobiety polskiej, ale w ogóle do kobiety, niech nam towarzyszy, gdy będziemy przyglądali się życiu i działalności Elżbiety Marii Róży Czackiej, bo rzeczywiście ten życiorys jest dla nas pewną podpowiedzią, jak wiele łączy Róże Czacką z prymasem tysiąclecia. Była u nas pokolenia starszego niż prymas Stefan Wyszyński, który jak wiadomo urodził się w 1901 roku. Ona urodziła się w 1876 i pochodziła z rodziny arystokratycznej, ale także bardzo światłej rodziny, która wydała wspaniałych ludzi, Tadeusza Czackiego, bliższego jej czasach XIX-wiecznych, drugiej połowie kardynała Włodzimierza Czackiego, postać lekko boję się, że zapomniana w polskich dziejach, a także szalenie istotna, i kardynał, i nuncjusz, i bardzo wybitna postać wychowana w duchu naszych zmartwychwstańców, którzy tak pięknie łączyli ideę zbawienia człowieka z ideą wskrzeszenia Polski niepodległej. I właśnie z takich korzeni wyrasta nam Elżbieta Czacka, która jest świetnie wykształconą, ma wszystko w domu, co jest potrzebne, żeby być światłą, wybitną w swojej domniemanej karierze osobą. I przychodzi tragedia, czyli w bardzo młodym wieku, 22 lat, ostatecznie słaby początkowo wzrok, traci i jej życie załamuje się. To jest cios, który musiał wstrząsnąć osobą, która mogła sobie wyobrażać zupełnie inne posłannictwo dla siebie. I w tych właśnie warunkach, które nastały, podejmuje niezwykle ważne dzieło, czyli dzieło związane z tworzeniem przestrzeni dla do tej pory wykluczonych, czyli przestrzeni dla ociemniałych. To jest w Kościele bardzo ważna funkcja, od wieków można powiedzieć. Trędowaci, czy inaczej chorzy, a potem także na przykład głuchoniemi, którzy uzyskują możliwość funkcjonowania na ziemiach Polski w XIX wieku w dużej mierze dzięki księdzu Jakubowi Falkowskiemu, twórcy tego Instytutu Głuchoniemych przy Warszawie, przy placu Trzech Krzyży. I Róża Czacka jako jakby kontynuatorka tego wyzwania wobec świata doczesnego, który nie chce przyjąć do wiadomości, że nie ma ludzi wykluczonych, że wszyscy mają prawo do tego, żeby funkcjonować i odczuwać swoją wartość i przydatność dla społeczeństwa. I tworzony ostatecznie w Laskach dzięki ofiarności jednej z rodzin ziemiańskich polskich, w Laskach tworzony zakład dla ociemniałych, towarzystwo, to wszystko rodzi się w ciągu kolejnych dziesięcioleci i tam oczywiście w Laskach to jest ta społeczność katolików świeckich, zgromadzenia także, które zakłada i Róża Czacka. Jest to piękne miejsce, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym odbywa się właśnie to niezwykłe spotkanie polskiej inteligencji, młodego pokolenia, starszego pokolenia z Chrystusem. Jednocześnie ci ociemniali, którzy są jasnością i światłością w tym całym świecie, a często ociemniałymi są bardziej ci, którzy przychodzą do Lasek i którzy poszukują dopiero Pana Boga, ale jeszcze Go nie widzą i tam dopiero Go odkrywają. To jest takie zderzenie, w które zresztą wkraczają potem kolejne pokolenia. Mam nadzieję, że do dziś tak się dzieje. Przepraszam za taki wtręt osobisty, ale jednym z takich ociemniałych, który właśnie nabrał światła w Laskach dzięki Róży Czackiej i dzięki ojcu, czyli księdzu Korniłowiczowi, był mój urodzony dziadek Alfred Jankowski. Jest pochowany razem z żoną, z babcią Zosią Jankowską w Laskach dzisiaj, bo właśnie tam trafili i tam już swoje życie zaczęli wiązać z tym miejscem, a był to początek lat 30. Mój dziadek stracił bardzo dużo pieniędzy w związku z kryzysem ogólnoświatowym, zresztą jego jako ziemianina to też dotknęło. Wszystko wskazuje na to, że chciał popełnić samobójstwo, nie dając sobie rady z tym wyzwaniem i rodzina straciła z nim kontakt. Ostatecznie odnalazł się właśnie w Laskach dzięki księdzu Korniłowiczowi. No i tam, jak już się odnalazł, to został. Takich rodzin polskich, które zostały uratowane z tej właśnie duchowej ślepoty, będzie oczywiście z pokolenia na pokolenie coraz więcej. I to wszystko w dużej mierze dzięki właśnie tej dwójce osób, czyli matce i ojcu. Dzisiaj są tam pochowani. Gdy się wchodzi na cmentarz, widzimy na wprost kończącą się aleję ich właśnie doczesnymi pochówkami. Można zawsze tam przyjechać i się pomodlić, jedno z bardzo ważnych miejsc na mapie, także tego, co nazywamy katolicyzmem społecznym, czyli właśnie tą aktywnością katolików, którzy wchodzą w świat i rozumieją znaki czasu, widzą zapotrzebowanie, jakie jest na Kościół, na ludzi wierzących, to zapotrzebowanie, które jest oczywiście za każdym razem nowe. I stąd właśnie ten tytuł naszego spotkania, Inspiracje życiowe dla współczesnych Polaków. Wystarczy mieć taką postawę jak Róża Czacka, a znajdzie się to wyzwanie. Rzecz jasna, niekoniecznie przy tak dramatycznym doświadczeniu własnym. Ale wiemy też z relacji Róży Czackiej, że ona swoje życie uznała za błogosławieństwo, a więc też ślepotę uznała za błogosławieństwo. Za to, co doświadczyła, dziękowała Bogu. Nie była wobec Niego z żalem i pretensją. To było życie pełne łask od Boga przekazanych, które ona dźwignęła i była szczęśliwa w związku z tym. To także jest coś, co człowiek zdrowy, tak jak ja na przykład, ciężko mi jest do końca to zrozumieć, odczuć, jaka wielkość człowieka musi być, by zwyciężyć takie doznanie, taką tragedię i jeszcze być szczęśliwym i zadowolonym z tego faktu.
Panie profesorze, to matka Czacka, kardynał Wyszyński. No, sięgamy rzeczywiście po osobę, która odegrała w dziejach historii naszego narodu ogromną rolę.
Tak, kapłaństwo prymasa Stefana Wyszyńskiego z jednej strony wpisuje się właśnie w ten ciąg polskiego kapłaństwa, który to ciąg wiąże się z umiłowaniem Boga i ojczyzny. To zresztą kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie powtarzał. Ta miłość do Boga i ojczyzny jest miłością spójną i nierozdzielną. Nikt nie rozdzieli tej miłości kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i to jest pewien ciąg polskiego kapłaństwa, z jego perspektywy oczywiście, można powiedzieć, że te najbliższe jemu pokolenia to są powstańcy styczniowi i kapelani, ci kapłani, którzy wspierali powstańców, ale także ci święci, którzy można powiedzieć, że wyrośli na powstaniu styczniowym, na tym doświadczeniu i święty Rafał Kalinowski i święty Albert Chmielowski i Honorat Koźmiński. To są pewne wzorce także dla prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest taki zresztą bardzo znany fakt ze stycznia 1963 roku. Stanisław Stomma pisze w Tygodniku Powszechnym artykuł w stulecie Powstania Styczniowego, bardzo wyraźnie krytykując tę polską insurekcyjną tradycję, uważając ją za wyjątkowo zgubną dla narodu polskiego. I wpisuje się w związku z tym w coś, co można w skrócie, on sam zresztą tak to nazywał, neopozytywizmem, ale jednocześnie minimalizmem, to znaczy minimalizmem praw. Praw do wolności, praw do niepodległości. I prymas Stefan Wyszyński poświęca w odpowiedzi Stanisławowi Stommie całą swoją homilię, którą poświęca polemice z tymże artykułem, pokazując, że nie, my katolicy mamy prawa do maksymalizmu, do maksymalnej wolności, do niepodległości. Nie można nam odbierać tego prawa. I to jest ta wizja także kapłaństwa polskiego, które niesie w sobie wartość, jaką jest miłość do ojczyzny i do jej potrzeb. A więc pokolenie kapłanów, najbliższe pokolenie kapłanów prymasa Stefana Wyszyńskiego, w którym otoczeniu on się wychowuje jako młody kapłan, to są ci kapłani, którzy wskrzeszali Polskę odrodzoną w 1918 roku, byli częścią tej polskiej intelektualnej grupy, która przewodziła warstwom ludowym i doprowadziła nas wszystkich, a więc całą wspólnotę narodową, do niepodległości. A więc dla niego wzorcami mogli być i biskup Fulman, jego poprzednik, ordynariusz diecezji lubelskiej, wybitny kapłan związany z Ligą Narodową, organizator wielkiego zjazdu duchowieństwa katolickiego jesienią 1905 roku, podczas którego to zjazdu zamanifestowali duchowni katolicy swoje przywiązanie do polskości. Także rzecz jasna ksiądz Marceli Godlewski, bo także z Warszawy, tak jak i ostatecznie również prymas Stefan Wyszyński się tutaj znajdzie od roku 1949. Takich kapłanów, którzy mu towarzyszyli w życiu, było oczywiście dużo bliższych, więcej. To jest rzecz jasna środowisko katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czyli ksiądz Idzi Radziszewski, pierwszy rektor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No i może szczególnie właśnie ta dwójka, z jednej strony ksiądz profesor, socjolog Antoni Szymański, wybitna postać, która kształtowała postawę prymasa Stefana Wyszyńskiego. On bardzo wiele zawdzięczał księdzu Szymańskiemu, księdzu profesorowi, i oczywiście wspomniany już ojciec, ksiądz Korniłowicz, który będzie takim przewodnikiem duchowym dla Stefana Wyszyńskiego jako młodego kapłana, a potem będzie wielkim, wielkim jego przyjacielem, kiedy będą razem w dramatycznych okolicznościach żyli jeden obok drugiego w Laskach podczas okupacji niemieckiej. Ale podkreślam ten rys ciągłości kapłaństwa jako posługi Bogu i ojczyźnie. To jest to, co wpisuje Stefana Wyszyńskiego w ciąg pokoleń polskich kapłanów, i on nie ucieka od tej odpowiedzialności, od tego dorobku polskiego kapłaństwa, tylko go wypełnia nowymi, niezwykle ważnymi wyzwaniami, bo takie niesie jego czas kapłaństwa. Oczywiście II wojna światowa to między innymi te niezwykłe spotkania, z jednej strony spotkania drobne, można powiedzieć incydentalne, które można by zostawić gdzieś w zamkniętej szufladzie i o nich nie opowiadać, ale one też miały swoje znaczenie. Zacząłem od szacunku do kobiety. Prymas Stefan Wyszyński odbiera poród w czasie II wojny światowej, nieprzygotowany do tego, rzecz jasna. Kapłaństwo nie ma w sobie akurat takiej zdolności powszechnej, ale sytuacja wymuszała, żeby odebrał ten poród. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ta kobieta nie miała żadnej pomocy znikąd, ponieważ została wykluczona. A co winne było to dziecko? Prymas więc odbiera ten poród. Jest to dla niego przeżycie, ale jednocześnie także dla nas jest to czytelny znak tego, jak należy traktować to narodzone dziecko, jak należy traktować poczęte dziecko. Czyja to wina, jeżeli ktoś go nie chce? Przecież to nie jest jego wina. Takie znaki w życiu prymasa Stefana Wyszyńskiego są dla nas dzisiaj, wydaje się, że ważne. Ale w czasie II wojny światowej dużo poważniejsze wyzwania to jest z jednej strony niesienie pomocy duszpasterskiej, z tego będzie nam się wykluwał powoli Instytut Prymasowski, który do dzisiaj funkcjonuje, czyli to spotkanie z Marią Okońską, z paniami, dziewczynami, wówczas studentkami, które chcą mieć w prymasie późniejszym Stefanie Wyszyńskim swojego opiekuna i go znajdują. I w końcu także prymas Stefan Wyszyński, późniejszy prymas w czasie II wojny światowej, powstaniec warszawski, a więc właśnie wkraczający niejako w tę rolę księdza Brzuski, w tę rolę tych powstańców styczniowych, którzy są dla niego bohaterami i którym należy się niezwykle ważny szacunek. Prymas Stefan Wyszyński będzie szanował powstańców warszawskich, będzie się odwoływał do tego niezwykłego wydarzenia, wybijania się Polski i Polaków na niepodległość, i do tej ofiary krwi, którą widział, ponieważ sam był jako kapelan, jednocześnie sanitariuszem. Ta krew płynąca z ran była płynącą na jego ręce, więc on tego doświadczył w sposób niezwykły. Druga wojna światowa dla wszystkich Polaków była niewątpliwie wydarzeniem traumatycznym. Dla prymasa Stefana Wyszyńskiego myślę, że bardzo mocno także ten czas wpłynął na jego rozumienie kapłaństwa, na jego rozumienie właśnie tej wizji umiłowania Boga i ojczyzny w praktyce. praktycznym działaniu. No i potem oczywiście ten najdłuższy okres, najpierw biskupstwa lubelskiego 46-48 i potem ten najmłodszy przedstawiciel Episkopatu Polski, najmłodszy stażem biskup, a jednocześnie najmłodszy wiekiem biskup, zostaje wyniesiony do bardzo ważnej, zaszczytnej funkcji prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego, arcybiskupa warszawskiego, ale także warto wiedzieć, że pełnomocnictwa ówczesnego prymasa sięgały całego świata, wszystkich tych miejsc, w których byli Polacy. Prymas Stefan Wyszyński czuł się dziedzicem tych prerogatyw, które posiadł August Chlont. Był także ordynariuszem wobec administratorów apostolskich na ziemiach zachodnich i północnych. Był także opiekunem Polaków na wschodzie, tam wszędzie, gdzie dotknął bolszewizm tychże polskich kapłanów, także polskich świeckich katolików. To będzie niezwykła odpowiedzialność za Kościół przez 33 lata, Kościół, który jest częścią Kościoła powszechnego. I prymas Stefan Wyszyński, świadom niejako tego ogromu zobowiązań, tego ogromu dziedzictwa, które spływa na jego barki i które albo on podtrzyma, albo upadniemy jako naród, jako wspólnota, nie może tego dźwignąć, jak sam uzna w pewnym momencie, bez wyjątkowej opieki. A więc nie tylko soli Deo, ale per Mariam. To dokonuje się rzecz jasna w okresie uwięzienia, to zawierzenie osobiste Matce Bożej i można powiedzieć oddanie serca i umysłu, a więc oddanie tych swoich przyszłych decyzji w ręce Matki Bożej po to, żeby te decyzje od niej płynęły, żeby były pod jej opiekuńczym skrzydłem, żeby się on nie pomylił, mówiąc po ludzku. To oddanie się prymasa Stefana Wyszyńskiego w całości, sercem, rozumem w te skrzydła, ramiona opiekuńcze Matki Bożej okażą się być niezwykłą siłą. Tylko ile wiary musiało być w tym człowieku, żeby to przyjąć nie jako słowa, bo dzisiaj jak to się mówi, jak mówią to historycy, także kapłani, to być może sami nie możemy dobrze tego ująć, bo nie mamy tego własnego doświadczenia. Nie jesteśmy tak w stanie głęboko oddać się komukolwiek, nawet najbliższej sobie osobie, którą się kocha, a co dopiero Matce Bożej, która nie jest tak przecież bliska fizycznie. A więc to jest pewien też niezwykły dar świętości, czy jakaś wielka w prymasie siła wiary, która pozwalała mu nie tylko słowem, ale także praktycznym życiem wypełnić to swoje oddanie się Matce Bożej w Stoczku Warmińskim w grudniu 1953 roku. Jeśli ksiądz pozwoli, to dopowiem jeszcze przed zadaniem kolejnego pytania, że ta wiara prymasa Stefana Wyszyńskiego niewątpliwie była głównym fundamentem, i to trzeba dzisiaj o tym głośno mówić, fundamentem jego decyzji i jego rozumienia zarówno świata z punktu widzenia politycznego, jak i z punktu widzenia potrzeb religijnych narodu. Prymas Stefan Wyszyński nie mówił o sobie, że jest politykiem, ale w skutkach oczywiście swojego działania nim był, ponieważ druga strona wszystko widziała w kategoriach politycznych, a szczególnie komuniści chcieli niewątpliwie zniewolić naród polski, upodabniając go do narodu sowieckiego. Także musieli to robić, nie tylko byli sami zwolennikami budowania Homo Sovieticusa, ale także sami byli zniewoleni jako niewolnicy Moskwy. I ten brak ich wolności chcieli przenosić na naród polski, żeby też odczuł niewolę. To nie lzja, które miało być zbiorowym, wspólnotowym samoograniczeniem, było niesione przez lęk i strach samych komunistów wobec Moskwy. Prymas Stefan Wyszyński i Kościół w Polsce przeciwko temu wytacza cały wielki zestaw autentycznych, wspaniałych programów duszpasterskich, które mają nas właśnie w tej wolności utrzymać. Co więcej, nadać tej wolności nowy rys, program Wielkiej Nowenny i przebieg roku milenijnego, w którym miliony Polaków uczestniczą w kraju i za granicą, to jest jednocześnie dopełnienie procesu budowania wspólnoty narodowej. Oczywiście można powiedzieć, że wspólnota narodowa buduje się do dziś i w ogóle nie ma takiej przerwy dzieła skończonego, tylko trzeba sobie podkreślić, że tak jak podkreślamy, że w XIX wieku ten proces odbywał się unarodowienia mas, to on się nie zakończył bitwą warszawską w 1920 roku. On się nie skończył w czasie II wojny światowej, gdzie także przecież polska armia podziemna, czy armia krajowa, czy narodowe siły zbrojne oparte były na polskim ludzie, na polskich warstwach ludowych, a nie tylko na tych tak zwanych oświeconych. Ten proces unarodawiania szczególnie okazał się być niezwykle procesem skutecznie wykonanym przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny i roku milenijnego.
Reżim komunistyczny, panie profesorze, i wpatrujemy się w prymasa tysiąclecia, tego, który przeprowadził naród polski, jak to mówimy, myślę, bardzo trafnie przez Morze Czerwone. W tym kontekście ogromna postawa niezłomności prymasa tysiąclecia staje przed naszymi oczyma w naszej dzisiejszej refleksji.
Tak, niezłomność człowieka, który zawierzył Panu Bogu i Matce Bożej i w związku z tym ma pewną siłę niezwykłą, która daje mu podstawę do tego, żeby podejmować szalenie ważne, ale także wielokrotnie potwornie trudne, tak po ludzku, bardzo trudne decyzje. Bez tego oparcia, tego fundamentu bożomaryjnego, te decyzje nie byłyby tak jednoznacznie przez prymasa widziane jako słuszne i tak w związku z tym skuteczne. Te decyzje to oczywiście z jednej strony na przykład bardzo do dziś historyków angażująca decyzja rozpoczęcia rozmów z komunistami, zakończona podpisaniem porozumienia z 14 kwietnia 1950 roku. Prymas Stefan Wyszyński z jednej strony broni katolicyzmu polskiego, zdobywając pewien punkt odniesienia w postaci materiału dowodowego. Na to się zgodziliście, komuniści, że w Polsce będzie obecna religia, będzie obecny Katolicki Uniwersytet Lubelski, będzie obecny kapłan w przestrzeni publicznej, będzie obecny, autonomiczny, wolny w kwestiach wiary, moralności episkopat, który będzie mógł się łączyć ze Stolicą Apostolską. Tych zobowiązań komunistów jest bardzo dużo tam podpisanych i oczywiście prymas wie, że one będą, te zobowiązania, zrywane przez komunistów, ale dzięki temu będzie mógł napisać memoriał w 1953 roku non possumus, zakończony tym zwrotem, ale memoriał, który zawierał wiele, wiele stron informacji do komunistów przekazanych i do opinii publicznej za chwilę podczas procesji Bożego Ciała, w jaki sposób władze komunistyczne łamały własne przyrzeczenia, własne zobowiązania. Ten dokument, memoriał z 8 maja 1953 roku nie był możliwy do napisania, gdyby nie wcześniejsze porozumienie z 14 kwietnia 1950 roku. I Stolica Apostolska oczywiście bardzo szybko to zrozumiała. Papież Pius XII, mimo iż w różnych dykasteriach watykańskich po 14 kwietnia 50 roku zaczynały się odzywać słowa zadziwienia bądź niechętne wręcz wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego, milczał, sam swojego autorytetu w tej kwestii nie używał, aż do momentu, kiedy prymasa rozpoznał osobiście, gdy w roku następnym, 1951, spotkał się z nim w Rzymie, w Watykanie i wtedy wypowiedział to słynne zdanie: Polonia fara da se, Polska da sobie radę, z takim prymasem. No i rzecz jasna, owocem tego przeświadczenia, tego zaufania papieża do prymasa Stefana Wyszyńskiego była decyzja z 1952 roku. Pierwszy był to moment, konsystorz, który objął także decyzję papieża Piusa XII o nadaniu kapelusza kardynalskiego prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uroczystość miała się odbyć na początku 1953 roku. Jak wiadomo, komuniści już drugi raz prymasa do Rzymu nie wypuścili i w związku z tym stał się więźniem PRL-u. Tym więźniem PRL-u, a nie tylko więźniem w rozumieniu lat 53-56, będzie jeszcze potem raz po Soborze Watykańskim II, kiedy wygasa paszport dyplomatyczny i prymas Stefan Wyszyński nie otrzymuje już nowego i nie pozwalają mu komuniści w styczniu 1966 roku opuścić Polski, by móc uczestniczyć w światowym, powszechnym, Kościoła powszechnego, wielkim święcie, jakim było milenium chrztu Polski. Prymas drugi raz zostaje więźniem PRL-u.
Panie profesorze, ogromna próba reżimu komunistycznego, aby za wszelką cenę złamać prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Różnego rodzaju próby mniejsze, ale na chwilę zatrzymajmy się przy drodze internowania prymasa tysiąclecia. To były już próby naznaczone rzeczywiście ukierunkowaniem reżimu komunistycznego na osiągnięcie jednego celu, na uderzenie w jedność episkopatu w Polsce, ale także na całkowitym wyłączeniu z życia społecznego, z życia narodowego, ale także z życia kościelnego takiej osobistości, jaką był prymas tysiąclecia.
Tak, jeśli można, to odniosę się do całkowitej wypowiedzi księdza, bo ten początek wypowiedzi też wymaga pewnego rozjaśnienia. Nie wiem, czy radiosłuchacze i telewidzowie telewizji Trwam zdają sobie sprawę, że prymas Stefan Wyszyński był praktycznie inwigilowany od maja 1946 roku do swojego pogrzebu w 1981 roku. To jest stała machina państwowej instytucji, jakim było MBP, a później MSW, która jest wraz ze swoimi ludźmi, czyli funkcjonariuszami, także ze swoją techniką, swoją obserwacją, swoją agenturą, jest nakierowana na śledzenie każdego gestu tego człowieka, każdej minuty jego życia. Prymas Stefan Wyszyński jest poddany niezwykłej inwigilacji, nieporównywalnej w ogóle do jakiegokolwiek innego obiektu czy człowieka żyjącego wówczas w PRL-u. Permanentna inwigilacja w latach 46-86-81, czyli od momentu, kiedy został biskupem lubelskim. I z tego oczywiście wynikają konsekwencje, jak niezwykle bogate materiały, które znajdują się dzisiaj w gestii Instytutu Pamięci Narodowej. Jak pewnie wszyscy już Polacy wiedzą, ta główna sprawa przeciwko prymasowi była pod kryptonimem prowadzona Prorok, a inwigilacja obiektu przy ulicy Miodowej miała kryptonim Cyrk. To takie niezwykłe poczucie humoru funkcjonariuszy tego totalitarnego i ateistycznego państwa. I właśnie jakby w ramach tej inwigilacji jeszcze ten człowiek zostaje aresztowany 25 września 1953 roku i będzie przebywał w ciągu tych kolejnych 3 lat w Rywałdzie Królewskim i potem od października, to łatwo zapamiętać, październik 53 Stoczek Warmiński, październik 54, Prudnik Śląski, październik 55, Komańcza i październik 56, wyjście na wolność. Te lata, które są zadane prymasowi w izolacji, to lata, podczas których komuniści, jak im się wydaje, są w stanie złamać tego człowieka. Złamać prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jak oni to widzą, to złamanie? Z jednej strony przygotowują proces, do którego nigdy nie doszło. Tu trzeba wspomnieć także o niezwykłej postawie księdza, a potem biskupa, ostatecznie arcybiskupa poznańskiego w latach już 57-77, Antoniego Baraniaka, który był sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego, znał rewelacyjnie języki obce, w tym język włoski, w związku z tym korespondencja, która szła z Miodowej do Watykanu, była przez niego redagowana, pisana i podstawą oskarżenia prymasa miało być szpiegostwo na rzecz Watykanu, co było oczywiście propagandową, totalną bzdurą wymyśloną przez komunistów, ale nie o prawdę chodziło, tylko chodziło o to, żeby skazać i skompromitować prymasa. I ksiądz Antoni, biskup Antoni Baraniak miał służyć, no bo się do tego nadawał, bo był przecież sekretarzem, pisał te listy, więc gdyby on zaświadczył, że prymas rzeczywiście szpiegował, a on był tym pomocnikiem szpiega, to oczywiście proces by się zapewne odbył, ale Antoni Baraniak nie złamał się, cierpiał wyjątkowo, wychodząc z więzienia sam miał bodaj 37 kg, tyle ważył, taki był skutek tego pobytu w więzieniu arcybiskupa późniejszego Antoniego Baraniaka. A sam prymas Stefan Wyszyński był w tym czasie poddawany wewnętrznej inwigilacji. Nie dość, że jest uwięziony, to jeszcze jest wewnętrznie inwigilowany. Boruciński, pułkownik, który nadzorował ten obiekt 123, bo tak się nazywał, było to miejsce internowania, ma do dyspozycji oczywiście tę dwójkę wspierającą jednocześnie prymasa Stefana Wyszyńskiego, siostrę i księdza, ale jednocześnie wymusza się na nich, żeby oni świadczyli, dawali relacje z tego, o czym rozmawiają, jakie widzą w prymasie zmiany, mają codziennie wykonywać te czynności dotyczące agenturalnej sprawozdawczości. Ale także jest truteń 1, 2 i 3. To są podsłuchy, które są instalowane w celach, w celi prymasa Stefana Wyszyńskiego, a więc człowieka uwięzionego, który jeszcze jest podsłuchiwany. I oczywiście cały obiekt jest poddany totalnej izolacji, a korespondencja, która do prymasa przychodzi, to jest taka dodatkowa, ciężka próba dla Stefana Wyszyńskiego, szczególnie od ojca Stanisława, korespondencja nie jest przekazywana Stefanowi Wyszyńskiemu, tylko jest odczytywana we fragmentach. Prymas ma świadomość, że jest to taka cenzura, której zostaje poddawany ustawicznie w okresie swojego uwięzienia. To wszystko miało złamać tego człowieka, a tu odwrotnie. Prymas Stefan Wyszyński kiedyś zresztą napisze też w promemoria, o ile nie pamiętam, ale wielokrotnie do tego się odwoływał, nie pozwolę na to, żeby ci ludzie doprowadzili mnie do stanu nienawiści. To jest to wielkie, święte zdanie człowieka świętego, że co byście wobec mnie nie uczynili, to nie osiągniecie tego celu. Ja nie będę was nienawidził, mimo że tak bardzo chcecie, mimo że tak bardzo się staracie. Można powiedzieć, że osiągacie sukcesy w sensie techniczno-technologicznym, ale nie ma tego skutku, który byście ewentualnie chcieli, żeby zaistniał. Moja miłość jest dużo poważniejsza niż wasze próby doprowadzenia mnie do stanu nienawiści. Tak mniej więcej prymas Stefan Wyszyński reaguje, czego świadectwem jest między innymi ta modlitwa o spokój duszy człowieka, który tak potwornie go skrzywdził, czyli Bolesława Bieruta. Kiedy Bierut umiera w Komańczy, prymas Stefan Wyszyński dowiaduje się o tym i pierwsza rzecz, którą robi, to modli się o to, żeby Pan Bóg znalazł, ten wielki, miłosierny Pan Bóg, żeby znalazł w tych pokładach swojego miłosierdzia tę iskierkę, która pozwoli ocenić inaczej Bieruta, niż sam Bierut na to zasłużył. To zresztą jest też ciekawy przykład, ta modlitwa, dlatego że prymas Stefan Wyszyński będzie, można powiedzieć, że wielokrotnie rozmawiając z komunistami potem, czy z Gomułką, czy z Edwardem Gierkiem, cały czas będzie próbował im wpisać te zadania, które mogą z nich uczynić zbliżających się ludzi do polskości. Oni nie muszą być niewolnikami Moskwy, a oni cały czas tymi niewolnikami zastraszonymi zdają się być, mimo tak wielkiej miłości, którą prymas chciałby i chce ich i obdarza w ciągu tych kolejnych dekad. Tylko bardzo często druga strona nie jest tym niestety zainteresowana.
Panie profesorze, chciałbym także zaprosić naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego współtworzenia naszego spotkania. Inspiracje życiowe dla współczesnych Polaków przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego i Matki Czackiej. To temat naszych dzisiejszych rozmów. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie profesorze, kiedy rozmawialiśmy o prymasie tysiąclecia, widzowie telewizji Trwam mogli zobaczyć niektóre archiwalne zdjęcia, ujęcia filmowe spotkań Karola Wojtyły z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Myślę, że chociaż przez moment trzeba zatrzymać się przy tej relacji przyjaźni pomiędzy tymi dwoma wielkimi kapłanami, wielkimi Polakami, którzy pomogli nam przezwyciężyć piętno reżimu komunistycznego.
Tak, tak jak Róża Czacka jest oto jedno pokolenie starsza od Stefana Wyszyńskiego, a jednak ich wiele połączyło, przede wszystkim laski, tak także wiele połączyło tego, który później zostanie świętym, a wcześniej papieżem, Janem Pawłem II, o pokolenie młodszym z kolei od prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ich relacje, rzecz jasna, nabrały wyjątkowego tempa, gdy Karol Wojtyła został najpierw biskupem pomocniczym krakowskiej archidiecezji, metropolii szalenie ważnej, odziedziczonej po kardynale Adamie Stefanie Sapiesze, a potem oczywiście odziedziczonej po śmierci arcybiskupa Baziaka, Eugeniusza Baziaka, po nim, gdy już zostaje Karol Wojtyła arcybiskupem krakowskim, a od 1967 roku kardynałem. I właśnie od tych ważnych momentów w życiu Kościoła i narodu nabiera tempa, niezwykłego tempa, przyjaźń między tymi dwoma dostojnikami kościelnymi. Z jednej strony to jest czas Soboru Watykańskiego II, gdzie prymas Stefan Wyszyński jest jednym, można powiedzieć, z ojców prowadzących tenże sobór. On jest jednym z kardynałów Kościoła Powszechnego, który zostaje dopuszczony przez kardynała Ottawianiego, oczywiście przez papieża, do grona najwęższego tych, którzy przygotowywują tezy soborowe, którzy przygotowywują najważniejsze pytania, wobec których mają biskupi prowadzić ze sobą dyskusję. To się dzieje już w 1959 roku, te przygotowania. I w trakcie tego soboru Karol Wojtyła, który, jak coraz więcej o tym wiemy jako historycy, okazuje się być tą wschodzącą wielką gwiazdą ze strony Episkopatu Polski, który wkracza w tenże sobór, oczywiście z pozycji jednego z biskupów, no ale jednak biskupa bardzo ważnej w tradycji polskiej metropolii, i okazuje się dla prymasa Stefana Wyszyńskiego niezwykle cennym towarzyszem życia w Episkopacie Polski. I widać to potem w protokołach Rady Głównej i Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Wielokrotnie prymas Stefan Wyszyński wsłuchuje się w słowa arcybiskupa, później kardynała, Karola Wojtyły, widząc w nim niezwykłą siłę wiary, ale także umysłu, serca. Są takie zapisy, w których już na początku lat 70. prymas Stefan Wyszyński jednoznacznie mówi o Karolu Wojtyle jako o swoim następcy. To jest dla niego oczywiste. Nie może rzecz jasna przewidzieć, że zostanie papieżem Janem Pawłem II, ale jest przeświadczony, że to jest jego najbliższy współpracownik i to jest ten, który właśnie sprawdził się w ciągu tych lat 60., kiedy ich przyjaźń i wzajemne rozumienie nabiera niezwykłego rozpędu. Ten rozpęd jest także wynikiem Wielkiej Nowenny i roku milenijnego. Arcybiskup Karol Wojtyła jest jednym z najbliższych prymasowi w tej trudnej misji realizacji tego programu duszpasterskiego. Łączy ich oczywiście niezwykła maryjność zarówno kardynała, jak i arcybiskupa i późniejszego kardynała od 1967 roku. Ta maryjność także niewątpliwie wyjątkowe rozumienie wyjątkowości miejsca Jasnej Góry, to jest dla nich bardzo ważne w tym kodzie porozumiewawczym. Ale także są inne kody porozumiewawcze. Oni odbywają bardzo często wspólne wakacje, wspólne spacery w Fiszorze. Spotykają się młodszy dużo od Stefana Wyszyńskiego arcybiskup, a potem kardynał Stefan Wojtyła świetnie gra w siatkówkę z dziewczynami z Instytutu Prymasowskiego, a Stefan Wyszyński ma gwizdek i sędziowską władzę nad całym tym towarzystwem. To są ludzie też z niezwykle pogodnym poczuciem humoru. To są ludzie, którzy potrafią się ewidentnie cieszyć tym wspólnym życiem dla dobra Kościoła. Oczywiście Karol Wojtyła także niezwykle się sprawdza, co jest oczywistością dla tych ludzi. To dla nas jest oczywiście rzecz do podkreślania, ale dla nich to nie miało żadnej wątpliwości. Gdy komuniści próbują ich ze sobą skłócić na różne sposoby, a to jednemu dając paszport, a drugiemu nie dając, czyli takie małe diabelskie sztuczki, ale przecież nie dla tak wielkich ludzi. One są zupełnie dla nich poboczne. Wiadomo, jeżeli prymas nie dostaje paszportu na synod biskupów w 1967 roku, to Karol Wojtyła wie, że oczywiście też nie jedzie, mimo że ten paszport oczywiście specjalnie dostaje z wielką zachętą. Także zaplecze niewątpliwie, czyli katolicy świeccy, nie zawsze niestety byli tymi, którzy w sposób naturalny wspierali tę przyjaźń obydwu kardynałów, bo niewątpliwie środowisko bliskie prymasowi, a jeszcze bliższe kardynałowi, ale nie zawsze było lojalne wobec prymasa Stefana Wyszyńskiego, mam na myśli katolików świeckich ze środowiska Znaku, którym się wydawało, że za pośrednictwem kardynała Karola Wojtyły są w stanie przekonać go do tego, że prymas Wyszyński się myli w tym swoim rozumieniu Kościoła ludowego, że się myli w tej swojej duszpasterskiej posłudze. No a jak wiadomo, Karol Wojtyła nie wysłuchiwał tych tyrad redaktorów Tygodnika Powszechnego, tylko wiedział swoje. To jest przewodnik polskiego Kościoła, prymas Stefan Wyszyński i nie ma drugiej osoby, która by pełniła tę funkcję. A więc znowu ten dar przyjaźni jest także darem wzajemnej wielkiej lojalności. Tak jak prymas Stefan Wyszyński nie ma wątpliwości, że jego następcą będzie Karol Wojtyła i o tym mówi choćby podczas swoich urodzin na początku lat 70., gdzie właśnie tak odbiera życzenia Karola Wojtyły. Ja się cieszę, że ty chcesz, żebym żył jak najdłużej, ale jednak pamiętaj, to ty będziesz moim następcą. Więc to są takie nie tyle przekomarzania się, co wielka przyjaźń i zaufanie i lojalność tych ludzi, która została sprawdzona wspólnym posługiwaniem w Kościele katolickim, szczególnie w latach 60. No i oczywiście to wspólne widzenie komunizmu, nie ma co do tego wątpliwości. W latach 70. mamy bardzo dużo w protokołach Rady Głównej takich głosów i prymasa, i kardynała dotyczących oceny misji Luigi Poggiego i dyplomacji watykańskiej, misji, która potyka się o własne nogi, ponieważ dyplomaci watykańscy nie rozumieją specyfiki postawy, pozycji Episkopatu Polski i Kościoła Polskiego w państwie komunistycznym. Nieporównywalna pozycja do tego, co był w stanie osiągnąć Kościół w Jugosławii, w Czechosłowacji czy na Węgrzech po tych tragediach, które spadły na hierarchów tamtych kościołów partykularnych. My jesteśmy w zupełnie innej pozycji w latach 70. I Wojtyła, i Wyszyński mówią wyraźnie podczas Rady Głównej, dlaczego Stolica Apostolska chce legitymizować rozmowami dyplomatycznymi ten reżim komunistyczny. Przecież my jako Polacy żeśmy doświadczyli tego reżimu. My wiemy, co to jest za reżim. Wiemy, w jaki sposób on narodowi, delikatnie mówiąc, nie przypadł do gustu. I w czerwcu 56, i w 68, i w 70, i potem w 76 roku. To nie jest reżim, który ma być podtrzymywany autorytetem Stolicy Apostolskiej. My musimy go ścierpieć, a nie być tym, który ma go wynosić ponad jego miarę. Więc taki będzie potem skutek. Jak Stefan Wyszyński będzie się żegnał z Janem Pawłem II i wracał do kraju w listopadzie 1978 roku, napisze w promemoria, że to jest wielki ból to rozstanie, że z przyjacielem się rozstaje. Popłakaliśmy sobie i on i ja żegnając się, ale przynajmniej jedno jest pewne, już niczego nie będę musiał tłumaczyć w Stolicy Apostolskiej.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwonię z Warszawy i mam na imię Tadeusz. Prymas Wyszyński inspirował mnie tym, że pokazywał światu, że wolność nie polega na robieniu tego, czego się chce, ale na robieniu właściwych rzeczy. Wydaje mi się, gdyby żył prymas Wyszyński z całej siły, chciałby przerwać destrukcyjną tolerancję zła, tak jak to robi Radio Maryja. Bo świat nie może wyrzucać moralną prawdę o człowieku, bo prawda zawsze będzie prawdą. Tak sobie pomyślałem, chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie, panie Tadeuszu. Panie profesorze, proszę bardzo.
Tak, niewątpliwie to w tradycji polskiej ta piękna wartość, czyli wolność, jest nieodzownym kodem identyfikującym Polaków. To zresztą bardzo pięknie opisuje od kilku lat w kolejnych tomach profesor Andrzej Nowak w swojej historii dziejów Polski. I rzeczywiście my jesteśmy, i prymas Stefan Wyszyński doskonale o tym wiedział, bardzo mocno osadzeni w wolności, rozumianej zresztą w różny sposób. Z jednej strony jest to wolność rozumiana jako wartość ustrojowa, która to wartość ustrojowa została nam wczepiona od czasów piastowskich, ale może szczególnie jest i słusznie identyfikowana z okresem Polski Jagiellońskiej. A więc niezwykły ustrój państwa polskiego, w którym to ustroju ludzie wolni są zdolni do tego, żeby utrzymać w sobie odpowiedzialność za własną ojczyznę. Szlachta walcząca o polską rację stanu i o polskie granice i zbrojnie krew swoją tocząca na rzecz kraju, jednocześnie jest współtwórczynią jako właśnie ludzie wolni wobec władcy, współtwórczynią tejże ojczyzny, a więc także za nią odpowiedzialni. A władca ma być, rzecz jasna, tym, który także wie, że nie wolno mu przekraczać prawa, bo ono jest z nadania boskiego. I ten ustrój Rzeczpospolitej w tej wolności wykuwany jest niewątpliwie bardzo ważną dla nas Polaków kategorią wpisującą się w to, co można nazwać rozważania czy refleksja prymasa Stefana Wyszyńskiego na temat komunizmu. Prymas Stefan Wyszyński nie ma cienia wątpliwości, że praktyka zarządzania państwem PRL-owskim jest antypolską praktyką, ponieważ właśnie nie jest ona wpisująca się w tradycję tak rozumianej wolności. Ale oczywiście wolność to jest także kategoria religijna, to jest wartość wynikająca z postawy katolika. To jest postawa katolika, który ma być człowiekiem wolnym, nieuwikłanym przez kłamstwo, przez grzech, przez słabość wobec tych, którzy stają się beneficjentami tychże słabości. Czyli na przykład komuniści są nosicielami niewoli i zniewolenia, na przykład wobec tych ludzi, których udaje się złamać i uczynić z nich tajnych współpracowników, czy podwójnie myślących, inaczej w pracy, inaczej w domu. To jest pewnego rodzaju sukces komunistów, którzy w tym diabolicznym, szyderczym uśmiechu widzą przyszłość społeczeństwa polskiego. Natomiast prymas Stefan Wyszyński jest nosicielem tej właśnie wartości wolności uwalniającej z niebezpiecznego uzależnienia się od nosicieli narzędzi niewoli. I to jest bardzo wyraźnie widać w promemoria na przykład, gdzie prymas Stefan Wyszyński spotyka się z wieloma osobami, z tysiącami ludzi. Wobec wszystkich nich jest bardzo otwartym człowiekiem, człowiekiem uśmiechniętym, człowiekiem, który pokazuje właśnie tę wolność, którą mu daje wiara, wiara w Chrystusa per Mariam. A z drugiej strony musi się także przecież spotykać na przykład z księżmi patriotami, czy później tak zwanymi karitasowcami, którym próbuje tłumaczyć, bo żyje w prawdzie, bo nie ma wolności bez prawdy, rzecz jasna. A więc mówi im, że błądzą, że właśnie stają się niewolnikami tego układu niezdrowego, w który zostali sami uwikłani swoimi słabościami. To uwolnienie się od ramion komunizmu jest stale drogą możliwą do wypełnienia, tylko trzeba się odważyć być wolnym.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Krystyna z Warszawy. Czy mogę mówić?
Tak, pani Krystyno, słyszymy się, bardzo proszę.
Cała Polska doczekała się w końcu. Jutro mamy wielkie święto, beatyfikację prymasa tysiąclecia. Ja mam takie pytanie do pana profesora i do księdza, do wszystkich, do Polaków. Ponieważ jest ta uroczystość bardzo kameralna, czy nie byłoby dobrze, żeby po mszy przed południem świętej w archikatedrze warszawskiej przejść marszem na plac Piłsudskiego, jak to bywało w największych momentach naszych? I dlatego mam pytanie do profesora. Czy nie byłoby dobrze, żebyśmy tak właśnie, bo wszyscy tego chcą. A cóż tam na Wilanowie, na tych peryferiach, tam kameralne warunki, kilka tysięcy tak. osób, a tu chce przyjechać cała Polska.
Pani Krystyno, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Panie profesorze, no rzeczywiście jest to tak jakiś niedosyt, który nosimy w swoim sercu. Uroczystości beatyfikacyjne w takim wymiarze dosyć skromnym, a wielu Polaków chciałoby uczestniczyć z wielką radością i uczynić z tego wydarzenia także świadectwo swojej wiary, tak jak to chociażby pani Krystyna powiedziała. Jest jakaś taka potrzeba w naszym sercu, coś się wyrywa, aby uczynić coś więcej niż nam zaproponowano.
Tak, niewątpliwie sam także jako człowiek wierzący odczuwam taką potrzebę znalezienia się we wspólnocie, którą można było objąć wzrokiem i żeby horyzontu nie było widać. Taka możliwość, miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpi. Ja jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej dzisiaj zaproponowałem wraz z kolegami, koleżankami którzy razem ze mną pracują, Orszak Dziejów. Takie wydarzenie, które miało miejsce na terenie Warszawy, właśnie w tej chwili się kończy. Zaczęło się o godzinie 16, żeśmy przeszli marszem spod pomnika prymasa Stefana Wyszyńskiego do kolumny Zygmunta i tam rozpoczęły się prezentacje postaci Orszaków Dziejów, postaci, które są nam doskonale niektóre znane, a niektóre nie do końca znane. To jest ta tysiącletnia polska historia, w której się znajdują z jednej strony wielcy polscy patrioci, a z tej samej strony patriotycznej także wielcy polscy błogosławieni i święci, a więc zaczęliśmy od ludzi średniowiecza, gdzieś tam przez Jana Długosza i kolejnych także błogosławionych i świętych, ale także walecznych Polaków, jak pierwszy naczelnik Tadeusz Kościuszko, czy potem Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, aż do właśnie Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Róży Czackiej i księdza Jerzego Popiełuszki. On zamknął ten orszak dziejów, a każda z tych postaci została zaprezentowana. Można było uczestniczyć w tym zdobyciu takiej podstawowej wiedzy na temat wielu, wielu polskich wybitnych patriotów, nosicieli tych różnych tradycji, z których wyrastamy, ideowych. Byli Olga i Andrzej Małkowscy, a więc harcerze mogli też być usatysfakcjonowani. Był oczywiście święty Maksymilian Kolbe, ten, który oddał życie za Franciszka Gajowniczka. To są wszystko takie sposoby, w których bardzo chciałbym, żeby mój instytut uczestniczył, przybliżenia nas dziejów do postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego, a jednocześnie daje to szansę na to, żeby być w większej wspólnocie. Na Placu Zamkowym pojawili się ludzie, którzy przyszli tam, żeby zwiedzić warszawską starówkę, ale zatrzymali się i uznali, że warto posłuchać tego, co mają do powiedzenia ludzie tam występujący. I miejmy nadzieję, że tak powoli, powoli, korzystając z tego, że prymas Stefan Wyszyński stał się postacią ponownie znaną, że powoli będziemy w stanie w oparciu o jego wielkość także się jednoczyć jako Polacy i także w tym wymiarze fizycznym, bo ja rozumiem panią Krystynę bardzo dobrze. Też bardzo chciałbym, żebyśmy mogli zamanifestować swoją obecnością na ulicach, czy to Warszawy, czy innych miast polskich, że to my jesteśmy jak najbardziej tą wiodącą nie tyle siłą fizyczną, co siłą ducha polskiego. Jesteśmy wiodącą grupą w przestrzeni publicznej. To my zarządzamy Polską.
Panie profesorze, wczoraj rozmawiałem także z panem Januszem Olewińskim, przewodniczącym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, który podsunął taką świetną myśl, którą można jeszcze zrealizować, to do pani Krystyny i wszyscy nas, którzy nas oglądają. Udekorujmy swoje okna, tak jak to było podczas peregrynacji cudownego wizerunku Pani Jasnogórskiej, tak jak to było podczas wizyt Ojca Świętego w naszej ojczyźnie. Niech chociażby te nasze okna, świątecznie przystrojone, będą oznaką naszej wewnętrznej radości, ale także świadectwa naszej miłości do prymasa tysiąclecia i do Matki Róży Czackiej. Panie profesorze, więcej w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja po godzinie 21:30. Teraz bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, i mówimy sobie do usłyszenia.
Do usłyszenia, z Bogiem. Spotkamy się.
Tak jest i dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.